Dobry wieczór. Witaj w drugim sezonie mojego podcastu. Strasznie się cieszę, że zebrało się tutaj już spore grono miłośników strachu. Wraz z rozwojem postanowiłam nieco odświeżyć formułę i wprowadzić małe zmiany, które mam nadzieję uczynią słuchowisko jeszcze bardziej ciekawym. Moim celem jest wprowadzenie Cię w poczucie towarzyszenia opisywanym wydarzeniom, które będą bazowane na legendach i historiach z całego świata. Serdecznie zapraszam do ocenienia podcastu i obserwowania mnie na Instagramie. Wszystkie przydatne linki, jak zawsze, w opisie. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej historii drugiego sezonu. Wyobraź sobie, że jesteś uczniem amerykańskiego liceum. Jest rok 1963, październik. Wielkimi krokami zbliża się Twoje ulubione święto. Halloween. Mroczny klimat udziela się Tobie oraz Twoim znajomym. Wszyscy już nie możecie się doczekać zaplanowanej przez Was imprezy. 31 października wypada w czwartek. Mimo tego decydujecie się na właśnie tę datę, wraz ze świadomością ciężkiego piątkowego poranka. Wyczekana przez Was data nadchodzi. W czwartek widzisz się w szkole z Edem, twoim najlepszym kumplem. I jak? Idziesz dzisiaj? Stary, planowaliśmy to od tygodni. Oczywiście, że przyjdę, mimo że lokalizacja nie jest najlepsza. Wiem, też mi się to nie podoba, ale Lisa uparła się, że szopa jej wujka pośrodku lasu to najlepsze miejsce na imprezę. Częściowo może mieć rację, na pewno nikogo tam nie spotkamy i unikniemy nieprzyjemnych konfrontacji. Dobra, to widzimy się o 11. Do zobaczenia. Podążacie do klas, rozdzielani szkolnym dzwonkiem. Przez resztę dnia starasz się skupić na nauce, ale nie potrafisz. Twoje myśli skupiają się jedynie wokół spotkania, tego co ubierzesz i czy przyjdzie Stella. Właściwie to myśli o niej są niemożliwe do odgonienia. Poznaliście się kilka dni wcześniej, a ty już się w niej zauroczyłeś. Ciekawe, czy przyjdzie. Kilka godzin później zmierzasz już w kierunku szopy w środku lasu. Co podkusiło Lisę, żeby wybrać to miejsce? Ciemno, zimno, a ty pośrodku niczego. Czujesz, że nie do końca wiesz, w którym kierunku masz dalej podążać. Co to było? Próbujesz się uspokoić, w końcu jesteś w lesie. To oczywiste, że nie będzie idealnie cicho. Wtem czujesz czyjąś rękę na twoich plecach. O stary, ale podskoczyłeś. Wrzasnął Ed, który wyłonił się znikąd i przyjacielsko poklepał cię po plecach. Do licha naprawdę mnie przestraszyłeś, ale dobrze, że jesteś. Razem szybciej znajdziemy dalszą drogę. Wyruszacie wspólnie i chwilę później jesteście już w szopie. Stary budynek znajduje się na malutkiej polanie. Właściwie to nie wiadomo, czy można to nazwać jeszcze budynkiem. Kilka desek składających się na ściany i dach, w którym więcej jest dziur niż jakiegokolwiek wypełnienia. W tym momencie jednak wszystko ci już jedno. Z oddali zauważasz palące się w środku ognisko i grupkę śmiejących się przyjaciół. Ty i Ed przyszliście jako ostatni. Kilka godzin i wypitych trunków później impreza zaczyna przygasać. Ed jednak wpada na genialny pomysł. Ej, słuchajcie, a co gdyby tak opowiedzieć sobie straszne historie? Mamy ognisko, jest późno, no i przecież to Halloween. Postanawiasz przełamać swój introwertyzm i odzywasz się jako pierwszy. Ja zacznę. Wypowiadasz, rozglądając się, jakby szukając uznania wśród rówieśników. Oczy wszystkich są wpatrzone w ciebie. Wszystkich, łącznie z tymi Stelli. Kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, nieco się peszysz, ale postanawiasz kontynuować. No więc, kilkanaście lat temu, około roku 1948, niedaleko stąd, w dolinie Ojai, wybuchł ogromny pożar. Trwał kilka dni i zniszczył większą część doliny, łącznie z wieloma domami. Minęło wiele dni, zanim w ogóle można było zbliżyć się do spalonych domów, aby ocenić straty i sprawdzić, czy ktoś się uratował. Lokalni mieszkańcy najbardziej obawiali się o pewną rodzinę. Ojciec i syn zajmowali mały domek na skraju doliny. Budynek został doszczętnie spalony. W tym miejscu robisz dramatyczną pauzę i obserwujesz, jak twarze wszystkich pozostają w napięciu. Po kilku sekundach wznawiasz opowieść. No więc był doszczętnie spalony, a ojciec młodego chłopaka zginął w ogromnym pożarze na oczach syna. Chłopak również nie wyszedł z wydarzenia bez szwanku. Cały został poparzony, jednak to nie fizyczne rany były dla niego nie do zniesienia. Syn, silnie związany ze swoim jedynym rodzicem, nie mógł pogodzić się z jego śmiercią. Kiedy po kilku dniach pomoc w końcu nadeszła, to, co ujrzeli ratownicy, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Młody chłopak miał oszaleć po śmierci ojca. Wyniósł jego spalone ciało przed dom i powiesił na drzewie, głową do dołu, po czym ostrym narzędziem, kawałek po kawałku, odcinał jego spaloną skórę. Po oskurowaniu ojca uciekł w głąb doliny. Służby ratunkowe nigdy do niego nie dotarły, a on sam jest widziany od czasu do czasu w lasach. Zdarza się, że podchodzi do podróżnych, aby ich nastraszyć swoją zwęgloną postacią. Zapada długa cisza. Masz wrażenie, że wszyscy oczekiwali bardziej wybuchowego zakończenia, ale na tobie ta historia zrobiła ogromne wrażenie, kiedy usłyszałeś ją po raz pierwszy. Nie chce mi się wierzyć, że długo by wytrzymał taki poparzony. Przerywa ciszę Mary, gospodyni imprezy. Wierz sobie w co chcesz, ja tylko opowiadam, rzucasz. Widzisz, że Mary szykuje się do opowiedzenia swojej historii. Odkłada puszkę i przeczesuje ręką włosy. No dobra, teraz moja kolej, mówi. Mój wujek, ten od szopy, miał kiedyś przyjaciela, który opowiedział mu tę historię. Dawno, dawno temu w naszym mieście mieszkała pewna dziewczynka. Jane nosiła na szyi żółtą kokardkę. Każdego dnia, niezależnie od tego, czy pasowało jej to do stroju, czy nie. Kiedy była dzieckiem, nikt nie zwracał na to uwagi, ale kiedy dorosła, jej przyjaciel Johnny zdawał się być zdenerwowany tym faktem. Wielokrotnie pytał ją, co znajduje się pod kokardką, ale dziewczyna zawsze zbywała go, twierdząc, że kiedyś mu powie, ale jeszcze nie teraz. Johnny stwierdził, że to nieco dziwne, ale odgonił wszystkie myśli, bo Jane mu się podobała i nie chciał jej denerwować. Po kilku tygodniach zebrał się na odwagę i zaprosił Jane na lody. Okazało się, że dziewczyna odwzajemniła jego uczucie. Mary, przynudzasz, przejdź do celu, wyrwało się Edowi, który wyraźnie nie był zainteresowany historią. Daj mi dokończyć. No więc Jane i Johnny zaczęli ze sobą chodzić. Właściwie to tworzyli bardzo zgrany związek. Wspólnie przetrwali całe liceum. Jane jednak niezmiennie widziana była w żółtej wstążce oplecionej wokół jej szyi. Przy każdym pytaniu Johnny był zbywany i nigdy nie udało mu się uzyskać odpowiedzi. Dopiero na ślubnym kobiercu ponowił próbę odnalezienia prawdy. Jane jednak powiedziała, że są razem bardzo szczęśliwi i fakt jednej małej wstążki nie powinien tego zmieniać. A kiedyś na pewno dowie się prawdy. Para doczekała się czwórki dzieci, które oczywiście też były bardzo ciekawe tego, co kryje się za żółtym kawałkiem materiału. Nigdy jednak nie odważyły się zapytać bezpośrednio matki. Zaciekawione, zawsze kierowały wątpliwości do ojca. Minęły lata. Jane postarzała i zbliżała się do końca swoich dni. Wtedy Johnny poczuł, że jedyna szansa dowiedzenia się prawdy może go ominąć, dlatego postanowił zadać pytanie ponownie. Podszedł do umierającej żony i zadał nurtujące go przez lata pytanie. Co kryje się za kokardą? Jane resztkami sił odpowiedziała. Już czas. Możesz ją rozwiązać. Drżącymi rękami Johnny dotknął jednego końca materiału owiniętego wokół szyi żony. W tym momencie głowa Jane odpadła. Jezu, Mary, narzekałaś wcześniej, a twoja historia wcale mnie nie wystraszyła. Bajeczka dla dzieci. Pierwszy raz tego wieczoru odzywa się Stella. Zauważasz, że jest bardzo podekscytowana. Myślę, że moja historia wam się spodoba, mówi. Wystawiasz ręce, aby ogrzać je nad ogniskiem i nie możesz już się doczekać kolejnej strasznej opowiastki. Dobra, słuchajcie. Około roku 1700 w New Jersey mieszkała pewna uboga kobieta. Nie była jednak samotna, miała bowiem aż 12 dzieci. Każdy dzień przynosił nowe trudy i problemy, gdyż wyżywienie i opieka nad taką gromadą nie należała do najłatwiejszych zadań. Pewnego dnia odkryła, że ponownie jest w ciąży. Przytłoczona nawałem obowiązków, nie była gotowa na kolejne dziecko w rodzinie. Odkrywając informację o swoim stanie, szczerze się rozwścieczyła i w przypływie gniewu przekleiła swoje 13 dziecko. Żeby cię tak ogień piekielny pochłonął, za jakie grzechy ja mam wychowywać kolejnego niewdzięcznego dzieciaka. Kilka miesięcy później emocje kompletnie już opadły, a kobieta przygotowywała się do porodu. Pewnej zimowej, burzowej nocy nadszedł ten moment. Jej rodzina i przyjaciele zgromadzili się w ubogiej chacie oświetlonej jedynie kilkoma świeczkami, wyczekując niemowlęcia. To, co się urodziło, było jednak dalekie od oczekiwań zgromadzonych. Przeklęcie dziecka ziściło się. A zamiast niemowlaka, przez kilka sekund w pomieszczeniu dało się zauważyć przeraźliwie zdeformowaną postać. Nienaturalnie wydłużone ciało, uskrzydlone ramiona, głowa przypominająca konia, rozszczepione stopy i gruby ogon. Kreatura była widoczna jedynie przez kilka sekund, zanim zniknęła, wyfruwając przez komin, zostawiając wszystkich zgromadzonych, wystraszonych na śmierć. Ten moment uznaje się za narodzenie diabła z Jersey. Od tego czasu w pobliskich miasteczkach i osadach uprawy przestały przynosić oczekiwanych plonów. Zwierzęta przestały produkować mleko, a na okolice spadła fala różnych klęsk żywiołowych. To jednak nie koniec historii. Diabeł z Jersey nie zniknął tak po prostu, a od tego czasu pojawia się często w jednym z lasów. Co ciekawe, od czasu jego narodzin zaobserwowało go mnóstwo osób, a pośród nich byli policjanci, biznesmeni czy urzędnicy. Nawet Joseph Bonaparte, brat Napoleona i były król Hiszpanii, wyznał, że widział diabła, kiedy był na polowaniu w owym lesie w Jersey. Jednak to 1909 był rokiem, w którym najwięcej osób zaobserwowało przerażające stworzenie. Wtedy to kreatura miała zaatakować tramwaj. Późniejsze relacje z tego roku wspominają o niezidentyfikowanych śladach na śniegu, które nie przypominały kopyt żadnego zwierzęcia. Informacje o tych wydarzeniach zostały umieszczone w lokalnych gazetach, wywołując falę paniki i przerażenia u lokalnych mieszkańców. Lokalny popłoch doprowadził do czasowego zamknięcia kilku szkół z obawy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Nowa sytuacja wywołała grupę myśliwych na poszukiwania stworzenia, a miejscowe zoo zaproponowało nawet nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za diabła z Jersey. Nikt jednak nie zdołał go schwytać. W lipcu 1927 roku nieznane zwierzę z krwisto-czerwonymi oczami zostało zauważone przez mieszkańców. Parę lat później kolejna grupa turystów twierdziła, że widziała kreaturę odpowiadającą opisowi diabła. Nawet teraz w lesie w Jersey można usłyszeć niespotykane dźwięki, zdecydowanie nie należące do żadnego ze zwierząt. Dziwne szelesty i ciężkie, głębokie oddechy mogą być oznaką spotkania diabła z Jersey. Słuchając historii, przypominasz sobie dziwne szelesty, jakie słyszałeś wcześniej w lesie. Starasz się uspokoić, wmawiając sobie, że przecież nie jesteś w Jersey i to tylko Ed skradał się, żeby zrobić ci psikusa. Jednak twoja wyobraźnia nie daje ci spokoju. Wszyscy słuchali historii Stelli z wypisanym przerażeniem na twarzy, jednak nikt nie chciał dać tego po sobie poznać. Zaraz po opowieści dziewczyny decydujecie się skończyć imprezę i dogaszacie ognisko, zostając w kompletnej ciemności, pośrodku lasu, w rozpadającej się szopie. A ty wiesz, że powrót do domu po wysłuchaniu historii nie będzie należał do najprzyjemniejszych.